Gdy czytam Ewangelię Marka, to jest ona zadziwiająca w stosunku do pozostałych Ewangelii, ponieważ nie ma w niej informacji o rodowodzie Jezusa, o narodzeniu się Jezusa. A właściwie zaczyna się jakby w pełnym biegu. Od razu poznajemy Jezusa Chrystusa działającego, aktywnego, pracującego, coś robiącego. I możemy mieć takie wrażenie, że Jezus jest właściwie cały czas zapracowany, zajęty ludźmi. Nie ma jakby chwili wytchnienia. Mógłbym powiedzieć, był w misji specjalnej. Miał specjalne zadanie, aby je wypełnić. Jest krótki epizod wspominający Jana Chrzciciela, ale tak naprawdę ewangelista Marek od razu informuje nas o tym, co działo się, gdy Jezus Chrystus rozpoczął swą publiczną działalność. I pierwsze rozdziały właściwie są wypełnione taką działalnością, szczególnie uzdrowieńczą. Uzdrawiał teściową Piotra, opętanego, ludzi, którzy go otaczali. Szedł przez cały czas z pomocą do tych ludzi. Chciałbym, byśmy zerknęli do pewnego fragmentu z 6 rozdziału Ewangelii Marka, właśnie pokazującego nam tę misję specjalną Jezusa Chrystusa. I nie tylko. Od wersetu 30 czytam takie słowa. A apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co czynili i czego nauczali. I powiedział do nich, pójdźcie wy na odludne miejsce i odpocznijcie trochę. Wielu bowiem przychodziło i odchodziło tak, że nie mieli wolnego czasu, żeby zjeść. I odpłynęli w łodzi na odludne miejsce, żeby być na osobności. A ludzie widzieli, że odpływają. Wielu go poznało i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, wyprzedzili ich i zgromadzili się przy nim. Kiedy Jezus wyszedł, zobaczył mnóstwo ludzi i ulitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza. I zaczął nauczać ich wielu rzeczy. W jednym z tłumaczeń jest wielu prawd. A gdy było już późno, jego uczniowie podeszli do niego i powiedzieli, miejsce to jest puste, a pora już późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wsi, kupili sobie chleba, bo nie mają co jeść. Lecz on im odpowiedział, wydajcie im jeść. Zapytali go więc, czy mamy pójść i za 200 groszy kupić chleba i dać im jeść? A on im powiedział, ile macie chleba? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli, 5 i 2 ryby. Wtedy kazał im posadzić wszystkich w grupach na zielonej trawie i usiedli w grupach po 100 i po 50, a wziąwszy te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i pobłogosławił. I połamał te chleby i dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi. Także te 2 ryby rozdzielili między wszystkich. I jedli wszyscy dosyta. Jak powiedziałem, Jezus w tej Ewangelii jest spotykany jako bardzo aktywnie działający między ludźmi. Kiedy rozpoczął tę swoją publiczną działalność, przyszedł do swego miasta, tam gdzie się narodził. Wszedł do synagogi i przeczytał im niezwykłe słowa proroka Izajasza. Duch Wszechmogącego Pana nade mną. I namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie. A ludzie, którzy go znali, tak naprawdę zlekceważyli to. Powiedzieli, a zaraz, to ten? A, to my go znamy, to wiemy, kto... On, syn, cieśli, a skąd ma taką mądrość? I właściwie nie potraktowali serio jego służby. Nie było atrakcyjne to poselstwo, bez wodotrysków. Co on taki ważny? Zlekceważono go, a przecież miał tak wiele do powiedzenia. Posilić i opatrzyć tych, którzy potrzebują pomocy, którzy są załamani, zdesperowani. Myślę, że w dzisiejszej sytuacji w Polsce byliby tacy ludzie potrzebni. by pójść do tych ludzi, którym wydawało się, że już mają wszystko, że ustabilizowane życie i w mgnieniu oka tracą wszystko. Dramat. Nie wiemy nawet, jak naprawdę skutecznie pomóc, bo słów płynie dużo, czynów zdecydowanie chyba mniej. Jezus chciał też uaktywnić uczniów, więc wysłał ich. Czytamy, wysłał ich do służby. W różnych miejscach, w różnych regionach usługiwali. Wielu ludziom pomogli, wrócili i opowiedzieli. I zaczęli opowiadać Jezusowi, co widzieli, komu usługiwali, czego doświadczyli, co sądzą o tych swoich osiągnięciach nawet. A Jezus jakby nie zwrócił na to uwagi. Nie pogłaskał ich po głowach, nie pogratulował nawet. Jakby zignorował to, co zrobili. Ktoś spróbował tę scenę namalować. Na obrazie jest Jezus, uczniowie na tej trawie leżą, opowiadają Jezusowi, tak z obrazu by wynikało, i zapatrzeni są w niebo, jakby chcieli powiedzieć, oto dla nieba wykonaliśmy pracę. I tylko jeden Jezus na tym obrazie patrzy w dal, a tam gdzieś z mgły wyłania się wielki tłum ludzi. On nie tylko patrzył w niebo, patrzył na poziomie ludzi. Patrzy na tych, którym za chwilę będzie pomagał. Czasem myślimy, że robimy dobre rzeczy dla nieba, chcemy być kimś, zabiegani, zmęczeni, wszędzie obecni, ale Jezus chce przez to też powiedzieć, gdy mówi uczniom, odpocznijcie, oddalcie się, nie mieliście czasu nawet zregenerować swych sił, spróbujmy znaleźć czas też na coś innego. Bo chcę powiedzieć, nie jesteśmy powołani do wszystkiego. Niektórzy źle się czują, jeśli nie są wszędzie. Pewien człowiek pastorowi opowiada, wiesz pastorze, gdzie tylko konferencja, to ja tam byłem, gdzie praca misyjna, ja tam jestem. Wszędzie jestem, wiesz, bo trzeba, tyle pracy jest do wykonania, muszę tam być. Kiedy już to wszystko powiedział, pastor go zapytał, no i kim jesteś? I zapadło głuche milczenie. Nie umiał o sobie nawet powiedzieć, kim tak naprawdę jest. Wiecie, niektórzy ludzie zachowują się tak, jak kameleon, który spadł na stół z obrusem w kratkę w różnych kolorach. No i biedny nie wie, który kolor wybrać teraz. Jak to zmienić? Czasami tak się zachowujemy. Wszędzie obecni, tak naprawdę nigdzie nic nie robiący. Są chrześcijanie, którzy nie uznają znaku stop. Nie chcą się zatrzymać. Jezus tu, w tym miejscu, powiada, potrzebujecie czasu, wyciszenia. Są ludzie, którzy gdy nie uznają tego znaku stop, to jak już nic nie mogą robić, to chociaż rękoma machać jak wiatrak. Przeprowadzono badania i ktoś powiedział tak, że drugim czynnikiem mającym ogromny wpływ na wiele wypadków samochodowych jest zmęczenie, kiedy ludzie nie są wypoczęci. To drugi czynnik po alkoholu, mający wpływ na wiele wypadków. Nie wiem, nie znam się, ale wyczytałem to, ufam, że te badania, które zrobiono, są sensowne. Tę analogię można by zastosować, kiedy nie mamy odnowionego życia duchowego, kiedy nie mamy czasu na zatrzymanie się, na zregenerowanie naszych duchowych sił, to zmierzamy w kierunku duchowego wypadku. Pozwalamy, by hałas tego świata zagłuszył Boga. Nie możemy być wszędzie równocześnie. Odpowiedzieć na wszystkie potrzeby. One zawsze będą i nie wszystkim potrzebom jesteśmy w stanie sprostać. Nawet Jezus nie reagował nerwowo, gdy nie wszystkie potrzeby w Jego otoczeniu były zaspokojone. On nie był z tego powodu nerwowy. Czy wszyscy byli natychmiast uzdrowieni? Ktoś powiedział, Jezus nie budował szpitali, ale szedł do ludzi, którzy potrzebowali wsparcia. W czasach Eliasza, Elizeusza było wielu trędowatych, a tylko ktoś był uzdrowiony. Nie wszyscy. Wiecie, nasza duchowość nie powiększa się przez naszą szybkość, wielkość, ale przez naszą umiejętność zatrzymania się przemyślenia, refleksji. Jego tempo, Jezusa Chrystusa, jego działalności było przemyślane. Wielu ludziom usłużył, tłumy go otaczały. A po uzdrowieniu teściowej Szymona jest napisane, wstał, aby pójść się modlić. A kiedy uczniowie odkryli, że on poszedł się modlić, poszli za nim, by go poinformować. Tłumy cię szukają. Za tobą tłumy biegną. Ludzie są rozentuzjazmowani. A Jezus powiedział, musimy iść do innych miast. Do innych miejsc, bo tam też są ludzie. Oni też potrzebują pomocy. Oderwać się, myślę, taka jest myśl też tego przesłania. Oderwać się od robienia wszystkiego do bycia i poznania Wszechmogącego Boga. Poznawania Go każdego dnia. Jezus widział te potrzeby, nauczał. Wielu ważnych prawd Słowo Boże powiada. Ale też miał czas doładowania swego duchowego życia. Wokół nas ludzie są cały czas. I ci ludzie z nami, wy, ja, jesteśmy tu z sobą przez chwilę. Nawet gdy patrzymy na kontekst całego życia, jesteśmy tu na ziemi przez chwilę. Z Bogiem będziemy zawsze. I musimy zadbać o to, by zawsze z Nim być. Bo czasami nie było tak, że z ludźmi będziemy wszędzie i zawsze, a z Bogiem od czasu do czasu, wyrywkowo, no jak sobie przypomnimy, w dobrych okolicznościach. Jezus w Ewangelii Marka szczególnie uciął Ewangelię pogoni. Powiedział, musimy się zatrzymać, musimy pomyśleć, doładować nasze życie. Wy musicie być przygotowani. On wiedział, co mówi. Kto nie chce dziś mieć usuniętych problemów, trudności, być zdrowym? Kto odrzuci okazję, gdy jest możliwość, aby stanąć przed Bogiem, modlić się o uzdrowienie? Ale ciągle z przerażeniem stwierdzam, że wielu ewangelicznie wierzących chrześcijan bardziej ufa człowiekowi niż Bogu. Bardziej lecą za człowiekiem niż idą do Boga. I myślą, o jak ten człowiek będzie, jak ten człowiek przyjedzie, to na pewno jak pójdę do niego będę uzdrowiony. Jakby Bóg nie uzdrawiał, tylko człowiek. Ale przecież to, jeśli on nawet ma odwagę się modlić, to jest łaską Bożą. To nie jego pomysł, to nie jego siła, nie jego moc. Musimy być uważni w tym, czy ufamy Bogu, czy człowiekowi. Miej czas na doładowanie swego życia. Dlaczego? Ponieważ drążymy, jak górnicy, taki chodnik naszego życia. I jeśli tylko będziesz pędził i drążył, to wiedz, że za plecami się ten chodnik zasypie. Musi być czas też na to, aby ten chodnik podeprzeć stemplami. Zabezpieczyć go, abyś miał możliwość swobodnego poruszania się w nim. By nie okazało się, że chrześcijan trzeba przynosić na noszach, by inni mu służyli. Bo możesz być zasypany. To dlatego Jezus powiada, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne. Odpocznijcie nieco. Dlaczego? Bo przed nimi było już zadanie, o którym oni jeszcze nie wiedzieli. Chcesz mieć chwilę odpoczynku, chcesz mieć chwilę refleksji. A czym jesteśmy dziś zniewoleni? Siadasz, chcesz skupić się w modlitwie i nagle dzwoni telefon. Ja wiem, jak sam się zachowuję. Mój czy sąsiada? A ludzie są tak tymi telefonami już zniewoleni, że się źle czują, jak nie mają w pobliżu telefonu i biegną. Jak nie mają komórki, to stacjonarny mało się nie przewróci, biegnie do tego telefonu, bo już trzeba odebrać. Jak ktoś ma ważną sprawę, zadzwoni jeszcze raz, jak nie zdążysz podejść. Jesteśmy w miejscach publicznych. Ludzie nie mogą się opanować. Rozmawiają, są w restauracji i już telefon, i rozmawiają. Cała sala musi wiedzieć, o czym mówią, bo głośno tak krzyczy, że niektórzy się pytają, a czemu on nie zadzwoni, tylko krzyczy. Zniewoleni. Nie mamy czasu na refleksję. Czy możecie sobie wyobrazić apostoła Piotra, który wysyła SMS-a do Jezusa? Słuchaj, tutaj tłumy są z nami. Czy mógłbyś oddzwonić albo przyjść? Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. My potrzebujemy takiego duchowego doładowania i wiele rzeczy nie może nas rozproszyć. Nie możemy pozwolić rzeczom tego, co jest dobre nawet, zniewolić się. Nie możemy pozwolić na to. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Jezus i uczniowie chcieli się wycofać i dotarli do miejsca swego wycofania, co się okazało? Świat już czekał na nich. Jedynym miejscem, gdzie oni mogli mieć chwilę spokoju, była łódź. To tyle było ich czasu wspólnego. Gdy płynęli tą łodzią, bo gdy z niej wysiedli, tłum już czekał. Ludzie rozpoznali, wiedzieli, gdzie oni się udają i tam już na nich czekali. Wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza. Mamy być dostępni dla ludzi, ale równocześnie musimy mieć swój czas na zbilansowanie energetyczne. To nasze duchowe zbilansowanie, byśmy nie byli ludźmi wyczerpanymi duchowo. Wiecie, kaznodzieje ten obraz łodzi często używają jako obraz kościoła, zboru. I myślę, że to jest w kaznodziejstwie dopuszczalne i dobre porównanie. Masz zbór, masz łódź, w której możesz zbilansować swój wydatek energetyczny, ten duchowy wydatek, gdzie możesz doładować swoje życie, gdzie możesz mieć czas refleksji, modlitwy, wyciszenia, słyszenia Bożego Słowa, znaki i cuda, bieganie za Jezusem. Ale akcent jest w tym słowie położony na nauczanie. Nauczał ich wielu prawd. Czego ich uczył? Co im powiedział? Wiem, że jeśli będziemy mieli dobry czas z Bogiem, jeśli przejdziesz zwycięsko przez doświadczenia, to twoje duchowe blizny będą najbardziej przekonującym argumentem dla ludzi, którym świadczyć będziesz o Bogu. Będziesz wiarygodnym chrześcijaninem, bo o tym będą świadczyły twoje duchowe blizny, które odcisną się w twoim życiu, gdy przejdziesz przez nie zwycięsko. Wiecie, jak ktoś miał wypadek, miał pozostanie jakiś ślad taki widoczny, to ludzie zawsze zapytają. My Polacy to unikamy, raczej tacy chcemy być bardzo niekrępujący, więc unikamy zapytania, ale często ludzie nawiązują do tego, co się zdarzyło, co ci się stało. Ludzie opowiadają o dramacie, jaki przeszli. Kiedy zobaczą twoje duchowe blizny, ja wierzę, że zapytają, a jak z tego wyszedłeś? A jak sobie z tym poradziłeś? A jak Bóg ci pomógł? Gdzie szukałeś pomocy? Kto ci udzielił tej pomocy? Kiedy patrzę na tę historię nakarmienia ludzi, o której tu wspomina Ewangelia, to myślę, że uczniowie byli w wielkim kłopocie. Oni byli nieco zdenerwowani. Pomyśleli sobie, niedobrze, on uczy, a tu już czas iść do domu, trzeba coś z tymi ludźmi zrobić. Nie dysponujemy niczym. McDonalda nie ma w pobliżu. Zresztą nie poradziłby sobie i tak. Dajcie wy im jeść. Oj, niedobrze pomyślał nie jeden z uczniów. To jest klapa. No co my zrobimy? 200 denarów. No to co to jest? No 200 hamburgerów. Powiedział, posadźcie ich, każcie im usiąść. A gdy ludzie usiedli, co? Wyjęli kanapki? 5 chlebów, 2 ryby. Czy nie macie takiego wrażenia, że ciągle nam się wydaje, że mamy za mało? Idziesz do sklepu, wybierasz się do supermarketu, robisz sobie listę, to dzisiaj kupię i pilnujesz się tej kartki. Wychodzisz z supermarketu, a wózek czubaty. A miało być tylko w koszyczku. Połowa rzeczy jest zbędnych, możemy się bez nich obejść. Ale kupujemy, no bo jak weźmiesz 3, to 4 rzecz za darmo. No to już w koszyku jest, prawda? Reklama wykorzystuje ten odruch naszego jakby mitu niedoboru. Chyba mam za mało. No to jeszcze to wezmę, jeszcze tamto. I nagle patrzymy na ten wydruk z kasy fiskalnej i myślimy sobie, czy ona się nie pomyliła? Mamy taki odruch, ciągle za mało. I uczniowie gdzieś jakby nie znając tych sytuacji, o jakich mówię, też się tak zachowali. Mamy za mało. No cóż to jest? To jest tłum ludzi. Oni rzeczywiście mieli za mało. Tam rzeczywiście był potrzebny cud. Ale w wielu naszych sytuacjach cud nie jest potrzebny. Johna Rockefellera zapytał dziennikarz. Myślę, że wiecie, o kim mówię. Jeden z najbogatszych ludzi Stanów Zjednoczonych w swoim czasie. I zapytano go, jak dużo wystarcza? A on odpowiedział, tylko niewiele więcej niż mam. Zachłanność. Ciągle więcej. Ciągle mieć więcej. Myślę, że wielu ludziom dziś, których dotknęło nieszczęście powodzi, byłoby dużo łatwiej przeżyć to, gdyby nie ten syndrom zachłanności. Gdyby mieli mniej, mieli do tego dystans, byłoby łatwiej żyć. Ja wiem, to jest dramat i wielu ludziom naprawdę wszystko zniknęło. Ale pomyślmy sobie, czy nie jesteśmy tak bardzo zachłanni. Dwa domy, to za mało. Trzy, no i trzy zjechały. I nie ma nic. I trzeba będzie żyć. I przeżyją. Wierzę, że przeżyją. To nie jest tak, że się nie da przeżyć. Ale trzeba zmienić sposób myślenia. Zmienić mentalność. Kto to może zrobić? Wierzę, że tylko Bóg. Pozbawić nas może tego syndromu za mało, za mało, za mało. Jeszcze więcej, jeszcze trochę więcej. Tylko jeszcze troszkę i już będzie dobrze. Kiedy kazano ludziom usiąść, to uczniowie mieli zajęcie. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, bo jest napisane, że to oni roznosili to, co Bóg pobłogosławił. To ile to trwało godzin? To ci ostatni to już byli wygłodniali niesamowicie, bo to oni roznosili. Nie dali ludziom, podawajcie jeden drugiemu. Jezus powiedział, wy to zrobicie. Musiało to trwać długo. Nie zdążyli nawet odpocząć, a już mieli zadanie do wykonania. Pewien człowiek przeżył takie trudne doświadczenie. Zmarła jego żona. To była taka trauma, że każdego dnia chodził na jej grób z kwiatkami. Ale nie mógł sobie z tym poradzić. I w końcu zgłosił się do chrześcijańskiego terapeuty. A ten, gdy się z nim spotkał, powiedział tak. Dziś nie chcę, żebyś szedł na grób z tymi kwiatami. Ty musisz być między żywymi. Pójdziesz dziś z tymi kwiatkami do szpitala, odwiedzisz salę chorych i każdemu w tej sali dasz po jednym kwiatku. Po tygodniu wrócił rozpromieniony i powiada, wiesz, jakich wspaniałych ludzi spotkałem? Wiesz, jak się dobrze czuję? Wiesz, ilu tam wspaniałych ludzi? Biegnę na spotkanie z kolejnymi przyjaciółmi. Wszystko się zmieniło. Nie rozpaczał już nad śmiercią, ale zobaczył ludzi, którym może pomóc. Uczniowie nie mieli patrzeć na to, ile mają, ale mieli służyć tym ludziom w jakikolwiek sposób, gdy Bóg ich wysłał, gdy im powiedział, błogosławię wam, abyście to uczynili. O tym cudzie częściej mówimy rozmnożenie chleba. Myślę, że dla tego cudu nie ma znaczenia, czy powiemy rozmnożenie, czy podzielenie. Ale dla nas tak. Dla nas ludzi będzie to miało znaczenie. Rozmnożenie to tylko zwiększenie ilości, ale podzielenie się ma zupełnie inną jakość. Nie dlatego, że masz więcej, dlatego, że się chcesz podzielić tym, co masz. To jest zasadnicza różnica. To jest zmiana jakości. I to Jezus w tym cudzie pokazał. Nie to, że 5 tysięcy towarzyszący ludzie, więc to było kilkanaście może tysięcy. Nie w tym sens. I dla mnie nie jest istotne, jak oni to zrobili, jak to rozdali, jak podzielili, jak tym ludziom to podarowali. On zmienił moje spojrzenie na to, czym dysponuję, co mam. Pomnożyć czy podzielić? A mój Bóg, powiada apostoł Paweł, zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Nie o cud chodzi, a o likwidację tego mitu niedoboru. On naprawdę posyła w obfitości. Pamiętacie Kanę Galilejską? Zabrakło wina, a on im dał taką obfitość, że byli zaskoczeni. 180 galonów wina. No to gratka na kilka dni przynajmniej. Pamiętacie syna, który wraca do ojca, o którym mówimy marnotrawny? Ile miłości ojciec miał, nadmiar. On się tego nie spodziewał. Myślał sobie, przyjdę i powiem ojcu, będę twoim sługą. A ojciec go przyjął, tyle miłości. A ta niewiasta, która przyszła na spotkanie u Szymona i usłużyła Jezusowi. I wylała ten drogocenny olejek nardowy. A ktoś sobie pomyślał, a po co to? Po co tyle marnować? Przecież jaka kasa by za to była? Całoroczny zarobek. A ona to wylała jednorazowo. Ile miłości, ile pomnożonej, nie, ile podzielonej miłości Jezusa, do Jezusa i Jezusa. A Samarytanin, który spotkał człowieka pobitego, nikt mu nie usłużył, on wziął go w swój samochód, zawiózł do szpitala, zostawił swoją kartę kredytową, powiedział, proszę, tu leczcie go, jak zabraknie, jak wrócę, to z drugiej karty zapłacę jeszcze. Ale chcę usłużyć temu człowiekowi. Ile miłości. Podzielił się. Nie żałował dla obcego człowieka. Bóg nie jest minimalistą. Mógł stworzyć jeden kwiatek o czerwonym kolorze. I to byłby cud. Ale on stworzył tyle kwiatów i tyle kolorów, że nie rozumiemy tego. Tyle odcieni. Niezwykły Bóg. Nie myśl o tym, że masz mało. Że to jest mało, że nic nie mamy. Że nie starczy. Kiedy skończył się ten niebiański catering, on ciągle był do dyspozycji potrzebujących. Bo czytamy w ostatnim wierszu tego rozdziału. A gdziekolwiek przyszedł do wsi, albo do miast, albo do osad, kładli chorych na placach i prosili go, by się mogli dotknąć choćby kraju szaty jego. A ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. On ciągle był do ich dyspozycji. Pokazał uczniom, że nawet to mało ma ogromne znaczenie. Oni byli uczeni. Uczył ich, jak żyć i jak odejść z tej ziemi, aby być w wieczności. Oni dotykali się Jego. On nie chodził, ich nawet nie musiał dotykać. Czy wiesz, że możesz się dotknąć Boga? Wcale nie musisz wychodzić, aby ciebie ktoś dotknął, aby ktoś na ciebie ręce włożył, abyś nie myślał jak Naaman. O, myślałem, że tu ręce włoży, że jakąś specjalną modlitwę z powodu mojego wypowie. Ale to mi kazał taką prostą rzecz zrobić. Przyjdź do Boga, pomódl się, a Bóg to zmieni. I dziś możemy się tak dotknąć. Nie myśl w sposób minimalistyczny. Ponieważ mam mało, to nic nie znaczy. Masz 5 chlebów i 2 rybki, ale pomyśl, w czyich rękach one są. Jeśli są w Bożym ręku, będzie to pobłogosławione. Bóg użyje tego i On odpowie też na twoje potrzeby. Nie dziś, to jutro. Bóg nie ma sklerozy. Ja mogę zapomnieć. Zapominam nazwiska już. Ale Bóg nie zestarzał się. Przyjdź do Niego i dotknij się. Miej czas refleksji, odpoczynku i czas doładowania swojego duchowego życia. A gdy oni Go dotykali, On nie mówił, wystarczy, już nie róbcie tego, już jestem zmęczony. Mimo, że nie mieli czasu odpocząć, On był do ich dyspozycji. Gdziekolwiek przyszedł, tam byli ludzie w potrzebach. On pozwalał, aby się dotykali Go. I On pozwala dzisiaj też każdemu z nas, byśmy się Jego dotknęli. Patrz, w czyim ręku jest to, co wydaje ci się tak małe. A On to powiększy, pobłogosławi. I będziesz się miał czym dzielić. Duchowym, materialnym? Nie wiem. Różne rzeczy. Każdy będzie miał coś innego do dyspozycji. Ale jeśli twoje duchowe życie nie będzie zbudowane w Bogu, nie masz się czym podzielić, nie masz czym usłużyć, nie masz co powiedzieć. Wszystko, co powiesz, to będzie tego. Nawet słów ci zabraknie, bo nie masz społeczności z Bogiem. Patrz, jak to twoje nic będzie w Bożym ręku pobłogosławione i będziesz mieć się czym dzielić. Tego uczy ten fragment Bożego Słowa. Specjalna misja, którą zrealizował Jezus z uczniami, aby pokazać ludziom, że nieważne jest, czy masz dużo, czy mało, ale czy jest to przez Boga błogosławione. Amen. Dziękujmy Bogu.